Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Wizyta prezydenta Węgier i papieskie intencje modlitewne na lipiec to aktualności watykańskie, o których mówić będziemy za chwilę. Przedstawimy też reakcję Kościoła na zalegalizowanie przez Izbę Niższą hiszpańskiego parlamentu związków homoseksualnych z przyznaniem im prawa do adopcji. Następnie ksiądz Roman Dzwonkowski, pallotyn w ramach cyklu audycji historycznych, opowie o walce Kościoła na Litwie o swobody religijne po II wojnie światowej. 1 lipca na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Wizytę w Watykanie złożył prezydent Węgier Ferenc Madl. Po 20-minutowej prywatnej rozmowie po niemiecku Benedykt XVI przyjął również jego małżonkę i osoby towarzyszące. Mówiliśmy o Europie, a raczej o tym, czym dla Europy jest chrześcijaństwo, oświadczył po audiencji prezydent Madl.
Niedawny rozwój wydarzeń w procesie integracji europejskiej opóźnił uznanie wartości chrześcijańskich, czyli dziedzictwa europejskiego. Pluralistycznej demokracji, praw człowieka, moralnych wartości Europy, tak jak się one przez wieki kształtowały. Tymczasem stanowią one prawdziwą podstawę europejskiej myśli politycznej i znajdują się w centrum procesu integracji. Z drugiej strony wspomnieliśmy o idei świeckości państwa, która rozwija się bardzo szybko w europejskiej myśli politycznej. Te dwa paralelne nurty nie zawsze pozostają obecnie w harmonii. Nawet przy tak silnej laicyzacji Europa będzie potrzebowała chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo i wiara w Boga winny mieć pierwszeństwo w ludzkiej codzienności, nawet wśród tych, którzy w Boga nie wierzą.
Prezydent Madl, który jest katolikiem i za miesiąc zakończy sprawowanie urzędu, chciał wcześniej odwiedzić grób Jana Pawła II i spotkać się z jego następcą. Benedyktowi XVI podarował miniaturowe wydanie Biblii niemieckiej z XVII wieku oraz skrzynkę wina Tokaj. Benedykt XVI natomiast przekazał węgierskiej głowie państwa tryptyk medali pontyfikatu.
Papież mianował biskupa Wiktora Skworca członkiem Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. Biskup Skworc kieruje diecezją tarnowską, która cieszy się najliczniejszymi w Polsce powołaniami misyjnymi. Obecnie w różnych krajach pracuje 59 kapłanów diecezjalnych i 4 osoby świeckie oraz 200 sióstr zakonnych i braci urodzonych na terenie tej diecezji. Biskup Wiktor Skworc jest również przewodniczącym Komisji do Spraw Misyjnych Episkopatu Polski.
W Watykanie podano komentarz do papieskich intencji modlitewnych na lipiec. Wykorzystano w tym celu fragmenty posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II, Ecclesia in Europa. Zgodnie z intencją ogólną w tym miesiącu modlimy się za chrześcijan, aby zawsze liczyli się z wrażliwością i potrzebami każdego człowieka, nie pomijając jednak nigdy radykalnych wymogów przesłania Ewangelii. W dokumencie, który jest owocem drugiego specjalnego synodu biskupów poświęconego naszemu kontynentowi, papież przed 2 laty pisał: w naszych wspólnotach trzeba poważnie zadbać o to, by nieść Ewangelię nadziei tym, którzy są dalecy od wiary, czy też zaniechali praktykowania życia chrześcijańskiego. Konieczna jest niezłomna wierność Ewangelii. Nauczanie Kościoła zatem we wszystkich swych formach musi być zawsze skoncentrowane na osobie Jezusa i winno coraz bardziej kierować się ku Niemu. Trzeba czuwać, by był On przedstawiany w całej pełni, nie tylko jako wzorzec etyczny, ale przede wszystkim jako Syn Boży, jedyny niezastąpiony Zbawca wszystkich, który żyje i działa w swoim Kościele.
Zgodnie z papieską intencją misyjną w obecnym miesiącu modlimy się za wszystkich ochrzczonych, aby na miarę swej sytuacji życiowej dążyli do przemiany społeczeństwa, wnosząc mentalność i struktury świata, światło Ewangelii. W adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa Jan Paweł II zwrócił uwagę, że wierni świeccy odgrywają niezastąpioną rolę w głoszeniu Ewangelii nadziei. W pełni uczestnicząc w misji Kościoła w świecie, winni oni świadczyć, że wiara chrześcijańska stanowi jedyną wyczerpującą odpowiedź na pytania, jakie życie stawia każdemu człowiekowi i każdej społeczności. Mogą też zaszczepiać w świecie wartości Królestwa Bożego, będące zapowiedzią i rękojmią nadziei, która nie zawodzi.
Hiszpanii niesłabną emocję po przyjęciu przez Izbę Niższą Parlamentu ustawy legalizującej związki homoseksualne. Przewiduje ona umożliwienie takim parom adopcji dzieci. Przeciwko temu ustawodawstwu protestuje Forum Rodzin Katolickich. Domaga się ono spotkania z premierem Zapatero. Forum zapowiedziało nowe manifestacje, podobne do tej, jaka miała miejsce 18 czerwca w Madrycie. Również hiszpański kościół obawia się o przyszłość narodu. Jego stanowisko prezentuje przewodniczący episkopatu, biskup Ricardo Blasquez Pérez.
Dla nas, Hiszpanów, jest to dzień bardzo smutny, ponieważ istotnie naruszono stałość małżeństwa. Powstało też wielkie zamieszanie wokół małżeństwa i rodziny. Dokonana przez parlament reforma kodeksu postępowania cywilnego spowodowała poważne zmiany podstawowej struktury małżeństwa. Jej istotą jest związek kobiety i mężczyzny, aby dochodziło do wzajemnego uzupełniania się osób i przekazywania życia.
Jakie konsekwencje będzie miała ta ustawa dla hiszpańskiego społeczeństwa?
Będzie miała sporo następstw. Przede wszystkim doprowadzi ona jednak do chaosu w podstawowych wartościach ładu moralnego. Na przykład, jeśli chodzi o edukację, jak należy wychowywać dzieci do dojrzałości seksualnej. Czy można im mówić, że mogą sobie wybrać w przyszłości zawarcie związku z osobą tej samej płci, czy też innej? Prowadzi to do wielkiego zamieszania i stawia rodziców oraz wychowawców w bardzo trudnej sytuacji.
Niektórzy prawnicy twierdzą, że nowa ustawa jest sprzeczna z konstytucją.
Rzeczywiście, reforma kodeksu postępowania cywilnego sprawia, że nie pojawiają się słowa kobieta czy mężczyzna, lecz partnerzy. Nie mówi się w niej o ojcu lub matce, ale o rodzicach. Przeciwko tej zmianie, ukrywającej głębokie przekształcenia, protestowała także Królewska Akademia Języka Hiszpańskiego. Z całą pewnością ta zmiana jest sprzeczna z konstytucją. Ustalić to jednak powinien kompetentny trybunał.
W wielu krajach problemy te regulowane są inaczej. Czy zdaniem księdza biskupa istnieje w Hiszpanii alternatywa wobec zaaprobowanej przez parlament ustawy?
Ta ustawa głęboko dzieli społeczeństwo. Można by było, jeśli chcą tego ustawodawca i społeczeństwo, uznać prawa podatkowe, społeczne i tym podobne osób, które już jakiś czas żyją ze sobą. W zagadnienia te my jako Kościół nie ingerujemy. Takie rozwiązanie byłoby z pewnością mniej niebezpieczne od przyjętego przez parlament.
Spoglądając z zewnątrz, można sądzić, że w Hiszpanii mamy do czynienia z poważnym konfliktem między Kościołem a państwem. Czy dostrzega ksiądz biskup możliwość dialogu?
Jestem o tym przekonany. Obecna sytuacja nie powinna doprowadzić do zatrzaśnięcia wszystkich furtek wiodących do negocjacji. Musimy podjąć ogromny trud odnalezienia spokoju ducha i zdolności prowadzenia dialogu.
Mówił przewodniczący Episkopatu Hiszpanii, biskup Ricardo Blasquez Pérez.
Watykański dziennik L'Osservatore Romano pisze dziś o gwałtownych i celowych atakach wymierzonych w naturalną rodzinę opartą na związku mężczyzny i kobiety, coraz to napływających z różnych części świata. Nowe hiszpańskie ustawodawstwo w sprawie legalizacji związków osób tej samej płci z przyznaniem im prawa do adopcji dzieci zdecydowanie skrytykował również kardynał Renato Martino. Przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax oświadczył na naszej antenie, że to jest aberracja praw płynących z natury.
Małżeństwo istnieje między mężczyzną i kobietą. Uczy nas tego natura, jak i otaczający świat. A zatem to, co nazywa się związkami, czy w jakikolwiek inny sposób, nie jest małżeństwem. Nie mówiąc już o adopcji dzieci, wyrządza się krzywdę dzieciom, które potrzebują ojca i matki. Tak więc, aby przyznać komuś nieistniejące prawo, pozbawia się dzieci podstawowego prawa do posiadania ojca i matki.
Będziecie moimi świadkami. Dzieje Kościoła katolickiego w Rosji sowieckiej. Przed mikrofonem ksiądz Roman Dzwonkowski.
Kościół katolicki na Litwie. Walka o prawa religijne. W dziejach Kościoła katolickiego w ZSRR po II wojnie światowej Kościół na Litwie zajmuje szczególne miejsce. W tym niewielkim liczebnie, bo w 1959 roku liczącym nieco ponad 2 700 000 mieszkańców kraju, Litwini liczyli 2 150 000 osób. Dzięki jednak silnej więzi narodowej i religijnej społeczeństwo katolickie w tym kraju zdołało stworzyć taką siłę oporu religijnego, której władze ZSRR nie zdołały złamać. Gdy w 1941 roku, podczas pierwszej okupacji sowieckiej, dwaj biskupi litewscy, Bryzgis i Borysewiczius, w rozmowie z wyższym urzędnikiem sowieckim upominali się o otwarcie zamkniętego seminarium duchownego w Kownie, usłyszeli w odpowiedzi, cytuję, ani papież, ani Stany Zjednoczone nie wyrwą was z rąk Rosji. Na karła, którym wy jesteście, zwalił się całym swoim ciężarem kolos sowiecki. Nie miejcie iluzji. To, czego ZSRR dokona u siebie w ciągu 20 lat, u was dokona w ciągu 2-3 lat. Odtąd nie będziecie potrzebowali księży. Koniec cytatu. Ten plan, pomimo 45 lat panowania ZSRR na Litwie i zastosowania brutalnych metod łamania oporu, nie został zrealizowany. W latach 1945-52 1/3 księży została aresztowana i skazana na łagry. Podobny los spotkał niemal wszystkich biskupów. Jeden z nich, Wincentas Borysewiczius, został w 1946 roku rozstrzelany. Administracyjne struktury kościoła zostały ograniczone do minimum i nie kierowali nimi biskupi. Życie religijne było poddane inwigilacji i kontroli w celu zastraszenia wiernych i księży. Jednakże solidarność, upór i zdecydowana postawa społeczności katolickich wymusiły na władzach pewien stopień swobód religijnych zbliżony do tego, jaki przewidywało ustawodawstwo sowieckie. Było to zjawisko niespotykane w innych republikach. Przez cały okres powojenny do władz różnych stopni, rejonowych, republikańskich i centralnych w Moskwie, kierowane były zbiorowe petycje domagające się zachowania praw dotyczących życia religijnego przewidzianych w konstytucji ZSRR. Od połowy lat 50. liczące kilkadziesiąt osób grupy księży wysyłały do Moskwy pisma w tej sprawie. W 1959 roku grupa 40 księży z archidiecezji wileńskiej wysłała memorandum do premiera ZSRR Aleksieja Kosygina, w którym wskazywała przykłady niezgodnego z konstytucją traktowania ludzi wierzących na Litwie. W latach prześladowań stalinowskich, ataków prasowych na biskupów i księży oraz propagandy ateistycznej, szczególnie na początku lat 60., ludność katolicka brała masowy udział w uroczystościach religijnych. Najniższym stopniem przynależności do partii komunistycznej w stosunku do innych grup ludności i najwyższym, gdy chodzi o praktyki religijne, odznaczała się ludność polska zamieszkująca Wileńszczyznę. W 1972 roku zaczęło wychodzić na Litwie podziemne nielegalne pismo pod tytułem Kronika Kościoła Katolickiego. Redagowane było przez grupę księży na czele z księdzem Sigitasem Tamkiewicziusem, obecnie metropolitą archidiecezji kowieńskiej. Do 1989 roku ukazało się 81 numerów. Ujawniało ono wszelkie przykłady dyskryminacji ludzi wierzących na Litwie i było jednym z głównych źródeł wiedzy o rzeczywistej sytuacji Kościoła w tej republice za granicą. Ponieważ konspiracyjnie przekazywano je na Zachód, podawana w nim dokumentacja stawiała władze ZSRR w niewygodnej dla nich sytuacji. W 1978 roku powstał na Litwie, na wzór Komitetu Obrony Praw Wierzących w Moskwie, Katolicki Komitet Obrony Praw Wierzących, do którego weszło kilku najbardziej znanych i aktywnych księży, między innymi wspomniany ksiądz Tamkiewiczius, Swaryńskas i Zdebskis. Wszystkich spotkały represje. Dwaj pierwsi zostali skazani na kilkuletnie roboty w łagrach III w 1971 roku, skazany na rok więzienia o zaostrzonym reżimie, po serii innych jeszcze represji zginął w kolejnym zamachu na jego życie w 1986 roku, przejechany przez ciężarówkę. Tego rodzaju ofiar, gdy chodzi o księży zaangażowanych w walkę o prawa religijne, było po 1980 roku jeszcze kilka. Ginęli także ludzie świeccy. Walka o swobody religijne na Litwie była wspierana w latach 80. przez papieża Jana Pawła II. Czynił to zarówno w wypowiedziach dotyczących kościoła w tym kraju, jak i przez nominację kardynalską biskupa Wincentasa Sladkiewiczjusa w 1988 roku bez zwracania się o zgodę do władz państwowych, co je irytowało. Katolicy litewscy bronili swobód religijnych także na forum międzynarodowym. W grudniu 1971 roku skierowali na przykład do sekretarza generalnego ONZ Kurta Waldheima petycję katolików litewskich, podpisaną przez kilka tysięcy osób, w której wskazywali, że na Litwie nie jest respektowany artykuł 18 Karty Praw Człowieka, mówiący o tym, że, cytuję, każda osoba ludzka ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii, i stwierdzający także, iż prawo to zakłada również wolność ich manifestowania indywidualnie czy społecznie, publicznie czy prywatnie, przez nauczanie, praktyki religijne, kult i wykonywanie rytów. Informowali w niej także o kilku petycjach skierowanych w tym samym roku do najwyższych władz ZSRR z różnych miejscowości na Litwie, z których każda podpisana została przez blisko 2000 osób i na które nie otrzymali odpowiedzi, jakkolwiek prawo sowieckie do takiej odpowiedzi władze zobowiązywało. Petycje żądały zaprzestania dyskryminacji wierzących i respektowania istniejącego prawa. Podobnie jak i gdzie indziej, władze stosowały zasadę dziel i rządź. W celu wywołania podziałów wśród duchowieństwa próbowały tworzyć grupy księży lojalnych i tzw. reakcjonistów. Akcja ta nie miała większych sukcesów. Gdy po zakończeniu II wojny światowej przewodniczący Rady do spraw kultów religijnych w Moskwie opublikował oświadczenie przeciwko papieżowi Piusowi XII i zażądał podpisania go przez duchowieństwo litewskie, to na 1000 księży podpisało je zaledwie 19. Niepowodzeniem zakończyła się także akcja tworzenia tzw. żywego kościoła. Spośród kilkuset księży wezwanych na posterunkę NKWD w celu podpisania zgody na przystąpienie do niego podpisało ją zaledwie 30. Byli oni później szantażowani groźbą ujawnienia tego faktu przed opinią publiczną. O wiele poważniejszą sprawą był fakt tajnej współpracy pewnej grupy katolików świeckich i księży z tajnymi służbami sowieckimi, na którą wyrazili oni zgodę pod wpływem prześladowań, zastraszenia i szantażu. W 2000 roku episkopat litewski wezwał wszystkich do przyznania się do niej i do pokuty. W swoim apelu biskupi pisali, cytuję, postawa duchownych naprawiających błędy przeszłości niech zachęca pozostałych rodaków do zrzucenia z siebie tego wciąż przygniatającego ciężaru przeszłości. Zachęcamy tych, którzy zbłądzili, aby śmiało podnieśli głowę, a innych, aby nie spieszyli się z osądami i potępieniem, gdyż każdy z nas jest tylko kruchym naczyniem. Bez łaski Boga moglibyśmy narobić jeszcze więcej i bardziej bolesnych błędów niż ci, którzy w przeszłości nie wytrzymali próby.
Była to audycja z cyklu Będziecie moimi świadkami w opracowaniu księdza Romana Dzwonkowskiego.
W piątkowym magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.